z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. I ten projekt uchwały przedstawi albo pan prezydent, albo pan dyrektor Jacek Szukała.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, projekt uchwały zakłada przedstawienie teraz jednolitego tekstu związanego ze strefą parkowania. Dlatego, że w poprzednim okresie dokonywaliśmy wielu zmian i zgodnie z przepisami prawa należy wprowadzić tekst jednolity. W związku z tym ta uchwała tylko i wyłącznie odnosi się do wprowadzenia tekstu jednolitego, żeby każdy czytelnik miał całość regulacji prawnych w jednym dokumencie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Podobnie pozytywną opinię wydała Komisja Budżetu, głosując 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, a więc możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały nr 880/13? Podobnie kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czy wszyscy radni oddali głos? Zdaje się, przesadzono pana do drugiej ławki. Proszę. Czy wszyscy oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 18 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła, osiągając jednocześnie kworum. Zamykam punkt 9, dziękując panu prezydentowi za zwięzłość prezentacji. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Jest to projekt uchwały PU 852/13 zmieniającej uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 roku w sprawie przyjęcia zrównoważonego planu rozwoju transportu publicznego na lata 2007-2015, czyli poznański obszar metropolitalny. Jest to projekt uchwały przygotowanej przez grupę inicjatywną Przystanek Folwarczna i popartych przez mieszkańców Poznania. Złożony został projekt z załączonymi 7880 podpisami, z których po weryfikacji uznano, że uprawnionych było 6676 podpisów. W imieniu grupy inicjatywnej projekt przedstawią pan Krzysztof Bartosik i pan Zbigniew Rusak, a w zasadzie, jak widzę, w odwrotnej kolejności. A zatem pan Zbigniew Rusak. Dziękuję.
Dzień dobry, panie przewodniczący, panie prezydencie.
Proszę o prezentację, a dziękuję Wysoka za balonik.
No na pewno nie uda mi się tu pobić pana prezydenta i przedstawić tego w tak szybko i zwarcie. Natomiast szanując państwa czas, my naprawdę ograniczymy się tutaj do minimum. Dzisiejsza uchwała ma raczej charakter porządkowy. Chodzi nam o to, aby obecnie obowiązujący zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego i jedno zadanie związane z budową trasy tramwajowej rozszerzyć o jeden punkt. Mamy trochę problemy techniczne. Nie wiem, czy jest problem. Teraz to się... Aha, dobrze.
Znaczy wszystko jest dobrze, tylko jak każdy już chwyci balonik w dłoń, to będzie trochę spokojniej.
Proszę państwa, ja występuję dzisiaj w imieniu mieszkańców trzech osiedli zrzeszonych w grupie inicjatywy i przystanek Folwarczna. Ja chciałbym powiedzieć, że jest to bardzo fajna grupa, bo jak sami Państwo widzą, preferencją tej grupy jest transport zbiorowy, co też chyba odpowiada polityce miasta. Tak jak mówiłem, mówimy o trzech osiedlach, czyli TBS Folwarczna, osiedle Przemysława i osiedle kolejowe przy ulicy Żelaznej. Dzisiaj osoby korzystające, pamiętają Państwo, że ponad prawie półtora roku temu była mocna inicjatywa przedłużenia budowanej trasy tramwajowej w kierunku osiedla Przemysława. Oczywiście mieszkańcy zdają sobie sprawę zarówno z problemów technicznych, które by powodowały konieczność w ogóle zmiany projektu zajezdni, jak i również późniejszych wysokich kosztów budowy i późniejszej eksploatacji. Dlatego nie ukrywam, że wyszliśmy tutaj jako grupa inicjatywa z tą inicjatywą, aby dostosować ulicę Stalową do ruchu i Folwarczną do ruchu autobusów, tak aby możliwie jak najszybciej dojechać do pętli tramwajowej. Główny powód jest taki, że dzisiaj mieszkańcy tych wszystkich osiedli korzystają z dwóch przystanków, czyli z przystanku Żelazna i z przystanku osiedla Przemysława, i mogą dojechać do jednego z dwóch punktów przesiadkowych. Albo jest to osiedle Lecha, albo ulica Kurlandzka, Piaśnicka, i przy wyjazdach do centrum nie ma większego problemu, ponieważ chcę też podkreślić, że zarówno prezydent miasta, jak i dyrektorzy ZTM-u i ZDM-u wywiązali się ze składanych obietnic i zwiększyli częstotliwość autobusów. Problem jest, i dodali jedną linię, więc tutaj jak gdyby mieszkańcy dziękują włodarzom. Natomiast problem jest z powrotem. Problem z tym powrotem polega na tym, że już dzisiaj każda osoba wracająca z centrum musi wybierać, albo przesiądzie się przy przystanku na osiedlu Lecha, albo przy Piaśnicka Kurlandzka. Problem jest taki, że jeżeli nie wejdzie się w ten punkt i któryś z autobusów odjedzie, to tutaj trzeba czekać kolejne 20 minut, a w tym punkcie trzeba czekać teoretycznie 15 minut, ale z racji różnej długości linii 66 i 55 może zdarzać się to w najmniej efektywnym przypadku nawet do 30 minut. Myślę, że nie będziemy tutaj omawiać już sprawy trasy tramwajowej, ponieważ to zostało omówione. W związku z czym powstała inicjatywa właśnie dostosowania ulicy Stalowej. Jak sami Państwo widzą, w znaczny sposób zmniejsza się czas dojścia do przystanku, bo w przypadku TBS-u ogranicza się on do 200 metrów, a osiedla Przemysława też do 200 metrów, a w przypadku osiedla kolejowego jest to dojście około 500 metrów. Jakie daje to efekty? Połączenie właśnie tych naszych osiedli bezpośrednio z pętlą przy ulicy Franowo. Przede wszystkim skrócenia dojścia do przystanków, co już mówiłem, poprawa jakości transportu publicznego poprzez skrócenie czasu podróży. Nie jest to może taka wielkość, jaka by była wynikała z budowy wydłużonej trasy tramwajowej, ale jak sami Państwo widzą, poprzez budowę ulicy Stalowej można ten czas skrócić dojazdu do centrum do poziomu 36-40 minut, co daje generalnie obniżenie czasu podróży od 5 do 10 minut. Jeżeli byśmy nawet odliczyli tutaj czas oczekiwania na przesiadkę, to w tym momencie jesteśmy w stanie dojść, zmieścić się w przejeździe do centrum w bilecie półgodzinnym, dlatego też ma to wpływ na podniesienie atrakcyjności komunikacji. Kolejnym elementem, no to oczywiście poprawa bezpieczeństwa, ponieważ dzisiaj do przystanków, zwłaszcza przy osiedlu Przemysława, trzeba przechodzić przez taki lasek komunalny, który jest dość niebezpieczny, lub naokoło wykorzystując ulicę Dymka i Folwarczną. No oczywiście ważnym elementem, że gdybyśmy dojechali bezpośrednio do pętli Franowo, to wtedy możemy efektywnie wykorzystać te prawie 180, może nie tyle efektywnie, ale na pewno poprawić tą efektywność, tych 180 tysięcy wozokilometrów realizowanych w ciągu roku, które kosztują miasto prawie 3 miliony złotych i które dzisiaj tramwaj pokonuje pusto. Myślę, że gdyby Państwo się przejechali na tą trasę, to zobaczą, że większość pasażerów, a właściwie prawie wszyscy pasażerowie wysiadają przy przystanku na ulicy Szwedzkiej, przy Ikei i od tamtego momentu tramwaj jedzie całkowicie pusty w rejon nowo wybudowanej pętli Franowo. No oczywiście niższe koszty eksploatacji komunikacji autobusowej. My tutaj przeprowadziliśmy obliczenie przy dzisiejszych stawkach, czyli 8 zł za autobus. Gdyby tak naprawdę zróżnicować tą stawkę, jak było za moich czasów, czyli licząc autobus przegubowy według innej stawki i solowy, wtedy też te efekty mogłyby być dużo większe, ale przy tych średnich stawkach, które dzisiaj obowiązują w Poznaniu, jak sami Państwo widzą, przy skróceniu linii 55, co i tak nas będzie czekać, efekt może być w granicach tutaj 800 tysięcy złotych rocznie. Przy połączeniu linii 66 i 54 ten efekt jest na poziomie 930 tysięcy. Nie planujemy, jak gdyby nie proponujemy, aby linia 66 została skrócona, ponieważ w tym momencie, do pętli, ponieważ w tym momencie mieszkańcy Zielińca i Antoninka mogliby stracić to bezpośrednie połączenie ze szpitalem, co też przecież jest wnioskowane, ale połączenie już tej linii z linii 54 powoli pozwala jak gdyby efektywnie wykorzystać obydwie linie. Chcę też przypomnieć, że dzisiaj, gdyby Państwo zobaczyli, jak wygląda napełnienie 54 od przystanku osiedle Rusa Szpital do pętli, to też praktycznie tam autobusy jadą całkowicie puste. Także przy połączeniu mamy łączne efekty na poziomie około 1 800 tysięcy rocznie. No i ostatnim elementem, który też jak gdyby ostatnio niepokoi mieszkańców osiedla, to jest budowa, wykorzystanie linii jak gdyby drogi serwisowej, ale myślę, że tutaj w te szczegóły nie warto wchodzić, póki no naprawdę nie zostaną omówione główne funkcje tego rozwiązania. Także biorąc powyższe czynniki, no proponujemy, aby poprzeć tą uchwałę i na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, jest to tylko i wyłącznie zmiana polityki transportowej miasta, która jeszcze dzisiaj nie pociąga za sobą żadnych skutków finansowych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i jak rozumiem, pan Krzysztof Bartosiak dokończy tę prezentację, tak?
Dzień dobry Państwu. Ja chciałem tylko zaznaczyć odnośnie, pan dyrektor wspomniał o drodze serwisowej. Myśmy taką stymulację zrobili. Tu na czerwono to jest ta droga serwisowa. Na dzień dzisiejszy, panie prezydencie, mieszkańcy są jak gdyby negatywnie nastawieni na wzór tej drogi i my proponujemy inne rozwiązanie, które de facto da możliwość obsługi również powstałego szpitala dziecięcego. Jak Państwo widzą, tam jest krzyżyk postawiony na łące tego szpitala, natomiast da również możliwość obsługi od pętli tramwajowej, czyli dowóz pacjentów z miasta, jeden przystanek pod szpital. Czy byłby to szpital na żółto, jest to linia, która od tej niebieskiej idzie od ulicy Folwacznej, teraz to się nazywa, nie Folwacznej, tylko Franowo, teraz to już jest ulica Żelazna. Czyli de facto dojazd do szpitala mógł być wykorzystany od ulicy Żelaznej, od ulicy Arcybiskupa Dymka, poprzez rozwidlenie ulicę Szwedzką, ulicę Szwajcarską. To jak będziemy rozmawiać odnośnie drogi serwisowej, ja to rozwinę. Tu, drodzy Państwo, dla porównania chciałem tylko zaznaczyć, że nam zależy jak najszybszym dotarciu do miasta, jak najbardziej bezpiecznym. W związku z powyższym powtarzam jak gdyby tabelkę pana dyrektora. Przy zaoszczędzeniu 8 minut czy nawet 10 minut dziennie dojazdu tygodniowo daje nam to godzinę. Wiecie Państwo, że przez godzinę można dużo rzeczy w domu zrobić. Dlatego na tym jak gdyby kończę część naszej prezentacji. Ja teraz Państwa zapraszam na krótki film poglądowy. Pokazujemy w nim to, co się dzieje na pętli i do pętli na Franowie. Dziękujemy za uwagę i sądzimy, że jednak nasza uchwała zyska Państwa aprobatę.
Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Rady Miasta i Komisja Gospodarki Komunalnej w głosowaniu 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących zaopiniowała go pozytywnie. Komisja Budżetu 5 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących również zaopiniowała projekt pozytywnie. Był też opiniowany przez prawnika miejskiego z biura prawnego i uwag prawnych do niego nie było. Natomiast pan prezydent wniósł swoje uwagi do projektów w piśmie, które państwu radnym przekazałem. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Czy pan prezydent swoją opinię chciałby uzupełnić? Bardzo proszę, pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo, ja jedynie chciałbym powiedzieć, że wyliczenia państwa w tym projekcie oszczędności na tym systemie nie pokrywają się z naszymi wyliczeniami. My potwierdzamy, że oczywiście byłyby oszczędności, z tym, że niespełna 200 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję indywidualną. Pan radny Sławomir Smul, doktor.
Bardzo serdecznie. No, bo to dla chyba prowadzącego można...
To niechcący, przepraszam.
Tak, dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję, panie przewodniczący. Jestem pod wrażeniem. No ja muszę powiedzieć, na tym polega prawdziwy lobbying. To autentycznie jestem pod wrażeniem tego filmu. Gratulacje i tak dalej. Natomiast to pewnie z racji rodzinnych. To mnie najbardziej zastanowiło. Ja bym chciał wiedzieć, kto jest autorem tej muzyki i kto ją wykonywał, ponieważ no nie widziałem na filmu, a przypominam, że on był publicznie odtworzony, tak? Mogę prosić o odpowiedź?
Pan radny Michał Tomczak, bardzo proszę.
To znaczy, przepraszam za to, co powiem, bo nie chciałbym się wypowiadać merytorycznie na temat projektu uchwały, dlatego że on chyba bez dyskusji powinien być zapisany, przyjęty. Gdyby nie inni chętni do zabrania głosu, pewnie bym się nie zapisał. Powiem tylko jedno. Panie prezydencie, no wstyd. Się pan powinien wstydzić. Znaczy, przepraszam, nie pan personalnie, ale powinien się pan wstydzić za swoich byłych urzędników tak naprawdę. Pracowników swoich, którzy w 2006 roku taki, a nie inny projekt uchwały dotyczący transportu aglomeracyjnego nam przedstawili, że w swoim, zakładam, wysokich kompetencjach nie przewidzieli, że takie połączenie po wybudowaniu pętli na Franowie będzie potrzebne. No. To nie jest ad personam, panie prezydencie, tylko taka moja uwaga, bo my po prostu tu tracimy czas dyskutując nad czymś, co już w 2006 roku w tym planie powinno być przyjęte. Dziękuję
Właśnie.
Bardzo.
Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Ojciec chrzestny. Szanowni państwo, ja tylko chciałbym widzieć minę tych urzędników unijnych, którzy nam przekazali dotacje na budowę trasy na Franowo, jakby zobaczyli ten film. To znaczy gdzieś ta cała dotacja nam no, nie spełniła tego, co powinna do końca. Bo jeżeli, ja rozumiem, jest zajezdnia tramwajowa i generalnie o to nam chodziło i pętla przy tej zajezdni, z której nikt nie korzysta. Natomiast no po co te autobusy jeżdżące ulicą Baraniaka i Dymka, skoro one mogłyby dojechać do tej pętli i tam mieszkańcy znacznie szybciej, nie tylko z Folwarczyn, ale z innych rejonów, mogliby w 10 minut być w centrum miasta. Ja myślałem, że po to budujemy tę trasę, żeby ten efekt osiągnąć. I dzisiaj się okazuje, że nawet jeśli przy maksymalnych wyliczeniach 15 milionów brakuje na to, żeby trasa na Franowo miała 100% sens, to wydaje się, że jest warto to zrobić. a nie będziemy dzisiaj rozmyślać o budowie następnych tras, a tutaj zostawimy coś rozgrzebanego, które do końca nie spełnia naszych oczekiwań i do końca nie spełnia tego, co powinno. Jeżeli przy szybkim tramwaju na Sobieskiego mamy dworzec autobusowy, gdzie dojeżdżają autobusy i przywożą pasażerów, którzy przesiadają się na tramwaj, no to również tutaj budowa zajezdni i pętli na Franowie miała mieć takie zadanie. Ja sobie to tak wyobrażałem, że kursy z całego wschodniego miasta będą się tam kończyły, a nie będą pchały się w korkach do Śródki czy do Rataj. Być może ktoś się zaczął obawiać tego, że poczynione inwestycje parę lat temu w piękny dworzec na Śródce i na Ratajach okażą się zbędne i ktoś się zapyta, po co to wybudowano. Być może, ale to nie znaczy, że dzisiaj mamy pasażerów wozić w taki, a nie inny sposób. Jeżeli się gdzieś jedzie na zachód, no to zdarza się, że jest, najpierw się jedzie kolejką, potem jest punkt przesiadkowy, jedzie się metrem, a może jeszcze trzeba gdzieś dojechać tramwajem. Oczywiście jest to tak zgrane, że ten cała podróż kilkoma środkami komunikacji trwa stosunkowo szybko, no bo jeżeli oczywiście autobus przyjedzie na pętlę, a potem będzie tak rozkład rozłożony, że ci, którzy przyjadą, będą czekali tam pół godziny na tramwaj, no to sensu nie ma. Ale jeżeli rozkład będzie tak zorganizowany, że autobus przyjedzie, ludzie przechodzą do tramwaju i jadą do centrum miasta, no to ma to sens i myślę, że po to budowaliśmy taką trasę, która biegnie pod ziemią, a więc żeby nie było kolizji, żeby to szybko wszystko połączyć z centrum miasta. I jeżeli dzisiaj mamy okazję wyłożyć te 10 czy 15 milionów po to, żeby ona się spełniła, a przy okazji pan prezydent był spełniony i ci, którzy ją projektowali, byli spełnieni, a mieszkańcy byli zadowoleni, to ma to jak najbardziej, panie prezydencie, sens. I wyliczenie, że miasto zaoszczędzi na tym rocznie 200 tysięcy, no muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tych wyliczeń, bo kiedy jest odwrotna sytuacja i ktoś zgłasza się o wydłużenie linii o 2 albo 3 przystanki jeżdżącej co pół godziny, to jest to wówczas wyliczane na 1,5 miliona kosztów. Widzę, że w zależności od tego, o co się kto stara i co chce osiągnąć, to takie są wyliczenia i myślę, że nie tędy droga, panie prezydencie, żeby zniechęcać. Oczywiście dzisiejsza uchwała, którą mam nadzieję przyjmiemy, jest tylko zapisem do programu, ale myślę, że powinniśmy również dojrzewać do tego, żeby dokończenie tej inwestycji poprzez trasę folwarczną, która nie jest aż tam jakimś wielkim gigantem, no zakończyła tę inwestycję, a potem już tylko ustalanie nowych tras autobusów z tej wschodniej części Poznania, żeby to wszystko jakoś, jak to się mówi, trzymało się do kupy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, projekt uchwały wymaga poparcia, dlatego że rzeczywiście upatruję w tym zapisie coś, co sprawi, że będziemy rzeczywiście dążyć jako miasto poważnie do realizacji czegoś, co ewidentnie brakuje w systemie transportu publicznego w tym rejonie. Dlatego też z tego, co tutaj rozmawialiśmy też w gronie naszego klubu, Klubu Radnych Platformy, ta propozycja tego typu uchwały cieszy się naszym poparciem. I oczywiście należy ubolewać nad faktem, że tu nie ma dwóch zdań, że kilka lat temu, kiedy projektowano cały układ komunikacyjny i trasę tramwajową na Franowo, że nie zadbano wtedy w taki czy w inny sposób, żeby te osiedle zostały zintegrowane transportem publicznym, bo dzisiaj ta sytuacja jest nie do końca, delikatnie mówiąc, normalna. Co prawda film oczywiście miał taki charakter, bym powiedział, sugestywny i emocjonalny, ale tak naprawdę to są fakty, dlatego że jeżeli ktoś tam mieszka, ktoś się porusza, ja mieszkam w rejonie Rataj, więc często bywam w tamtej części tutaj Franowa, Hartowa, to rzeczywiście te tramwaje na tym odcinku od przystanku na Szwedzkiej do Pętli jeżdżą puste i przy tym zestawieniu zatłoczonej ulicy Dymka wygląda to rzeczywiście nieciekawie, dlatego też sądzę, że ten projekt to jest na pewno też docenienie pracy mieszkańców, którzy o to zabiegają, ale też wydaje mi się, że powinno doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście jak najszybciej uruchomić pracę nad tą inwestycją. Przy okazji mam jeszcze prośbę do pana Krzysztofa, gdyby był jeszcze raz łaskaw pokazać dokładnie przebieg sugerowanego przez Państwa odcinka łączącego właśnie osiedle Folwarczna z pętlą Franową. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Folwarczna za tak, bym powiedziała, super przygotowaną akcję. Film był wyśmienity, pokazywał rzeczywiście tak, jak jest, ale też i cała organizacja wasza jest godna jakby pochwały. Zrobiliście to w sposób naprawdę fajny, sympatyczny, bez wrzasków i zgodny z regułami demokracji. Jest to, co żeście to zbieranie podpisów, no coś uważam bardzo fajnego. Oczywiście wszyscy, mam nadzieję, że to poprzemy za chwilę, natomiast przypominam i chciałabym, żebyśmy byli konsekwentni, że to jest pierwszy krok. Następnym krokiem będzie to, aby środki na to zadanie zawrzeć w budżecie na 2014 i dalsze lata, bo to będzie dopiero to, o co nam chodzi. Dzisiaj to będzie tylko takie, nie daj Boże, że to jest tylko pod publikę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, nieco koleżanka Lidka Dudziak mnie uprzedziła w tym głosie. Przede wszystkim serdecznie także chciałbym pogratulować inicjatywy takiego przekonania do działania, które Państwo podjęliście i skuteczności, bo mam wrażenie, że na tej sali nie ma osób, które tej inicjatywy by nie poparły, albo przynajmniej jest ich zdecydowana mniejszość. I to, na co Państwa uczulam, Państwa radnych już dzisiaj, prosiłbym o podobne wsparcie i podobne przekonanie w momencie, w którym będziemy pracowali nad budżetem na następny rok, żeby ta inicjatywa mogła się ziścić poza takim gestem, który ma znaczenie no, dzisiaj niestety tylko symboliczne, bo wpisanie pewnej inwestycji do dokumentu programowego jest pierwszym krokiem do zrealizowania tej inwestycji. Liczę na to i mam nadzieję, że Państwo macie takie przekonanie, które pozwoli nam przy pracy nad budżetem na rok 2014 i lata następne tę inwestycję wprowadzić właśnie do dokumentów finansowych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bielerzewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ten projekt, który tu jest przygotowany, odpowiada całkowicie realnym potrzebom, możliwościom i mieszkańców, i myślę także układowi komunikacyjnemu. Kiedy rok temu mniej więcej była batalia o przedłużenie linii tramwajowej, nie byłem za tym pomysłem, ponieważ był to pomysł według mnie na owe czasy, które w zeszłym roku już zaistniały, czy na owe sprawy, projektem nierealnym. Natomiast na spotkaniu z mieszkańcami, które byłem zapraszany, za co dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu, zawsze wypowiadałem się myślą o tej trasie autobusowej śladem ulicy Folwarcznej Stalowej, która te problemy tutaj poruszane pozwoli rozwiązać. Mało tego, jakieś 3 lata temu w Gazetce Osiedlowej Cybina w porozumieniu z Radą Osiedlą napisaliśmy taki artykuł, gdzie to było wypunktowane i nawet była taka myśl, że jeżeli środki, jeżeli koncepcje pozwolą, można by tę linię autobusową przedłużyć nawet w rejon wiaduktu na ulicy Katowickiej, tam przy projektowanym albo będącym w jakichś tam marzeniach mieszkańców rondzie przyłużańskiej i wtedy można by było też komunikować z tą pętlą tramwajową mieszkańców z tamtej strony miasta, czyli inaczej mówiąc ci, którzy przemieszczają się w rejonie wiaduktu katowickiego. Tutaj jeszcze taka myśl przeświecała, że skoro jest robiona zajezdnia, skoro wykonawca zajezdni zobowiązany jest odtworzyć drogę, którą zniszczył wykonując zajezdnię, oczywiście ona musi być teraz w zdecydowanie lepszych parametrach niż była przed budową zajezdni na Franowę, to być może koszty remontu, naprawy tej drogi zniszczonej przez budowę zajezdni można by było wpiąć w koszty tej inwestycji i przez to zmniejszyć koszt całkowity. Także uważam, że pomysł dobry. No i dziękuję też grupie tej inicjatywnej Przystanek Folwarczna, że pomimo kilku kontrowersyjnych spotkań. Teraz mówimy tym samym tonem i na ten sam temat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I jeszcze pani radna Katarzyna Kretkowska.
Już przedmówcy Tomek Lewandowski-Litka, Dudziak podkreślali i wyrażali to, co chciałam wyrazić, więc nie będę powtarzać, że modelowo przeprowadzona akcja lobbingu obywatelskiego, oby deklarowane tu poparcie, tak sądzę, ze wszystkich stron tej sali było przedłużone na popieranie podobnych inicjatyw, kiedy się pojawią w innych tematach. Ja tylko, bo Tomek mówił, że wszyscy popierają ten projekt. Wszyscy na sali, z wyjątkiem pana prezydenta, który do tego poparcia się nie przyłączył, co jest przykre, bo marzą mi się czasy i pozostanę przy swoich marzeniach, kiedy prezydent jako naczelny wykonawca woli społeczności lokalnej po prostu wykonuje tę wolę, a my mamy cały czas na tej sali do czynienia z takim oporem przed przyjmowaniem do wiadomości inicjatyw obywatelskich, jeżeli to nie jest inicjatywa pana prezydenta. I to jest taki tylko jedyny przykry akcent. Natomiast film kapitalny, baloniki, szapoba.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych? Tak. Ach, pan radny zadał pytanie. Tak jest, dobrze. To nie jest sprawa formalna, tak a propos. Ale proszę, panie Krzysztofie, o udzielenie odpowiedzi.
Założymy się?
Założymy się. Proszę, panie Krzysztofie.
Chodziło o pytanie, skąd muzyka. Chomikuj.pl. Chomikuj.pl, ogólnodostępna w internecie. A odpowiedź dla pana Wiśniewskiego, może w zaciszu usiądziemy i ten nasz projekt obywatelski, konkretny projekt alternatywny do drogi serwisowej, moglibyśmy w klubie usiąść i porozmawiać? Czy w chwili obecnej? Mamy dwójkę, okej.
Okay. Pan radny Szymon Szynkowski.
Panie przewodniczący?
Tak? Tak?
Pan radny Wiśniewski,
proszę. A ja rozumiem, że pan skończył swoją wypowiedź. Przepraszam, tak. Bardzo, bardzo proszę.
Drodzy państwo, naszym alternatywą dla drogi serwisowej jest ta droga, która biegnie zaznaczona linią niebieską, taką w sumie jasno niebieską, od ulicy, w tej chwili się to nazywa jeszcze ulica Franowo, ale od jakiegoś czasu, bodajże od pół roku, jest to ulica Żelazna. Jest ona, biegnie na przedłużeniu do płotu spalarni przy Szpitalu Wojewódzkim. Tutaj jesteśmy przekonani, że wiemy o tym, dowiedzieliśmy się, że ma powstać. Przepraszam bardzo, chodzi o Szpital Strusia. Szpital Miejski. Przepraszam. Generalnie chodzi o dostęp do szpitala. Na łące, gdzie państwo widzą kawałek dalej, ma powstać szpital dziecięcy. My widzimy to jako alternatywę wjazdu z ulicy Arcybiskupa Dymka, ulicą Żelazną, dojeżdżamy do szpitala dziecięcego, gdzie mamy rozwidlenie w kierunku szwedzkiej i szwajcarskiej. Nawiązując do wykorzystania trasy tramwajowej na Wranowo, jak państwo wiedzą, ma być to szpital dziecięcy. No, my sobie nie wyobrażamy mieszkańców, powiedzmy matki z dzieckiem, która będzie z Obornik jechała z niepełnosprawnym dzieckiem, wsiadała w 3 autobusy, przesiadała się i dojeżdżała do szpitala. Wykorzystajmy tę trasę na Wranowo. Wsiada na dworcu, dojeżdża na pętle, poprzez remont naszej folwacznej, o której walczymy w obywatelskim. Autobusy, które, chodzi konkretnie autobus 52, czy tak jak pan dyrektor Rusak wspomniał, tak do końca nie zaznaczył, jakie autobusy chcemy trasować, istnieje możliwość wykorzystania i dowozu tych pacjentów pod szpital, na szpital miejski, szpital dziecięcy oraz oddział zakaźny i wjazdu z powrotem na ulicę Dymka. Tu chodzi o 2 autobusy i to na tyle, bo nie chcę się rozwodzić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk, teraz zabierze głos.
Mam taką propozycję, dziękuję panie przewodniczący, pana radnego Smula, bo jest no nieznośny z tą taką chęcią wiercenia dziury niezależnie od sytuacji, żeby nie rozumiał pojęcia obywatelskości tylko pod pojęciem ewentualnego donosu obywatelskiego, który, jak rozumiem, zamierza w tej sprawie złożyć względem mieszkańców Folwarsznej co do wykorzystania muzyki. Obywatelskość to coś więcej niż tylko poszukiwanie możliwości przyłożenia obywatelom, a tak traktuję pańską wypowiedź. Dziękuję.
Bardzo proszę państwa radnych, żeby trzymali się uchwały, a nie robili sobie nawzajem wycieczki i psztyczki, ale zmuszony jestem udzielić głosu panu radnemu Sławomirowi Smulowi.
No dziękuję bardzo
panie przewodniczący. Niechętnie, bo nie chciałbym, żeby ten wątek był kontynuowany.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, że był pan zmuszony. Ja tylko w jednym zdaniu naprawdę odezwę się do pana, to znaczy odpowiem panu radnemu Szynkowskiemu. Przepraszam tato, nie będę więcej nieznośny.
Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały o numerze 852/13? Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu, proszę państwa o głosowanie. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 10. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Jest to projekt uchwały PU 850. Bardzo proszę.
W imieniu Grupy Inicjatywnej Przystanek Folwarczna chcieliśmy bardzo podziękować przede wszystkim za zrozumienie naszego problemu. I zwracam się do pana prezydenta. Panie prezydencie, można usiąść. A przepraszam, pan prezydent prowadzi rozmowę w tej chwili. Panie prezydencie, można usiąść naprawdę z mieszkańcami i możemy wiele wspólnych i naprawdę sensownych rzeczy razem zrobić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Tomczak.
Panie przewodniczący, ja...
Wniosek formalny.
Tak, do porządku obrad. Prośba o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji o projekt stanowiska numer 887. Od razu z sugestią, żeby to był ostatni punkt merytoryczny, bo on jak gdyby nawiązuje do informacji dotyczącej rocznego funkcjonowania poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Taki mam wniosek.
I to jest jaki numer?
Może być nawet 22, 21A, panie przewodniczący.
Ale jaki numer projektu uchwały?
887, projekt stanowiska.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja bym chciał spróbować jeszcze raz wprowadzić do porządku obrad projekt stanowiska przygotowany przez radnych Prawa i Sprawiedliwości i pana radnego Kubla w sprawie stadionu. Gdyż przy poprzednim głosowaniu było spore zamieszanie, była przedłużająca przerwa, kilku radnych nie zdążyło wrócić, a uważam, że temat jest na tyle poważny, że Rada powinna się nim zająć. Także to jest mój wniosek formalny.
To w takim razie w punkcie 21b. Projekt stanowiska. Jaki on miał numer? 888. Ale ja muszę to zapisać. We wniosku musi być napisane. To ja nie czepiam się. Dobrze. Czy w sprawie jednego i drugiego jest głos przeciwny? Nie widzę. Przystęp... Tak? W sprawie wniosku pana radnego Michała Tomczaka, czy jest głos przeciw? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 21a, czyli projektu stanowiska o numerze 887 dotyczącym opieki nad dziećmi? Tak. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 osoba obecna nie biorąca udziału w głosowaniu. Rada postanawia o uzupełnieniu o ten projekt. Teraz drugi wniosek o uzupełnienie w punkcie 21b o projekt stanowiska 888. Czy jest głos przeciw? 888 to jest projekt stanowiska Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Tak jest. Pan radny Smul, rozumiem, ale nie jest zgłoszony. A pan radny Krzysztof Grzybowski ma wniosek przeciw? W takim razie w tej chwili jest pytanie o głos przeciwko temu wnioskowi. Ale dobrze, to za chwileczkę. Najpierw pytam się głos przeciw. Przeciwko wprowadzeniu w ogóle stanowiska. Bardzo proszę, pan radny Sławomir Smul.
Głos przeciw.
Dziękuję. Teraz pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałbym zaproponować wcześniejsze rozpatrzenie tego projektu stanowiska, mianowicie w tej chwili jesteśmy po punkcie 10. To może po tym bloku
oświatowym,
ale tym jest pewien jednolity blok oświatowy dotyczący utworzenia liceów dla dorosłych. I jak się skończy ten blok dla dorosłych?
Czyli po punkcie 15, tak. Jako 15b. Co na to wnioskodawca? 15a. Dobrze, zatem proponuję to jako punkt 15a. Głos przeciwny zgłosił pan radny Sławomir Smul. Kto z państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku dzisiejszej sesji o punkt 15a, czyli projekt stanowiska 888? Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 20 głosów za, 8 przeciw, 3 wstrzymujące się. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku również o ten punkt. Wniosek formalny pana radnego Tomasza Lewandowskiego.
Szanowni państwo, w związku z oświadczeniem pana prezydenta na początku dzisiejszej sesji, ja bardzo proszę pana przewodniczącego, żeby przekazać panu prezydentowi Grobelnemu informację o tym, że ten wniosek, to stanowisko będzie procedowane i serdecznie pana prezydenta zapraszamy.
Pan radny Sławomir Smul.
W tej sprawie ja nie wiem, czy koledzy radni wiedzieli, czy nie, że pan prezydent jest na godzinę 15, ma spotkanie w Warszawie i jego w Poznaniu nie ma. I ja nie będę oceniał etycznie tego, co państwo w tej chwili zrobiliście w stosunku do oświadczenia pana prezydenta dzisiaj rano, bo takich słów nie znajduję na tę salę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Jest to projekt uchwały PU 857/13 w sprawie utworzenia 36. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu przy ulicy Śniadeckich 54/58. Proszę o przedstawienie pana dyrektora Przemysława Foligowskiego.
Bardzo dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Panie Przewodniczący, za przyzwoleniem pana Przewodniczącego, ponieważ te 5 kolejnych uchwał, projektów uchwał w sprawie utworzenia liceów ogólnokształcących dla dorosłych, to uchwały tożsame, dotyczą tylko różnych placówek. Jeżeli pan Przewodniczący nie miałby nic przeciwko temu, pozwoliłbym sobie przedstawić razem te projekty uchwał.
Przepraszam, gdy mówią do mnie dwie kobiety i jednocześnie pan dyrektor, to przepraszam, ale...
Za pozwoleniem pana przewodniczącego przedstawiłbym te 5 kolejnych projektów uchwał razem, ponieważ dotyczą tego samego i treść ich jest...
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu państwa radnych... Nie słyszę, to...
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie, panowie prezydenci. 5 projektów uchwał dotyczy utworzenia liceów ogólnokształcących dla dorosłych, 36 liceum ogólnokształcącego dorosłych zespołu szkół handlowych, 35 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych zespołu szkół przemysłu spożywczego, 23 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych zespołu szkół odzieżowych, 28 liceum ogólnokształcącego zespołu szkół budowlano-drzewnych i 29 liceum ogólnokształcącego w zespole szkół mechanicznych. Propozycja utworzenia tych liceów wiąże się ze zmianami w systemie oświaty w skali kraju. Do tej pory w tych placówkach kształcenie dorosłych odbywało się bądź w technikach uzupełniających dla dorosłych, bądź w ogólnokształcących liceach uzupełniających dla dorosłych. W tej chwili, odpocząwszy od 1 września 2013 roku, nie będzie już przeprowadzany nabór do tego typu placówek. Te placówki, podobnie jak licea profilowane, odchodzą do historii, w związku z czym zgodnie z propozycją zresztą samych zainteresowanych placówek proponujemy utworzenie tych liceów ogólnokształcących dla dorosłych jako właśnie uzupełnienie oferty kształcenia dorosłych, która do tej pory była realizowana bądź w technikach uzupełniających dla dorosłych, bądź w uzupełniających liceach ogólnokształcących dla dorosłych. Jeśli chodzi o całą siatkę liceów ogólnokształcących dla dorosłych, to oczywiście mamy ją w skali miasta większą, również w innych placówkach i do tej pory mamy również placówki, w których one nie funkcjonują, natomiast do tej pory nie było potrzeby takiej zmiany, ponieważ w części placówek była ona realizowana właśnie w szkołach uzupełniających, bądź technikach, bądź liceach. W tej chwili w związku z tą zmianą propozycja sprowadza się do tego, by zastąpić dotychczasową formę organizacyjną formą liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Nie dotyczy to wszystkich szkół, w których są technika uzupełniające bądź licea uzupełniające, a jedynie tych, które miały nabór i rzeczywiście realizowały taką formę kształcenia. Przy czym oczywiście wobec głosów dotyczących być może zbyt dużej liczby tego typu placówek, tam gdzie grupa nie zostanie nazbierana, tam i tak dany oddział nie zostanie uruchomiony, więc tutaj takiego zagrożenia nie ma. Jeśli chodzi o koszty, są to koszty dokładnie na poziomie, jeśli chodzi o obciążenie etatowe dotychczasowych bądź techników uzupełniających, bądź liceów ogólnokształcących uzupełniających dla dorosłych. W związku z powyższym bardzo proszę państwa radnych o przyjęcie tych projektów uchwał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Uchwała była opiniowana przez Komisję Oświaty i Wychowania. Opinia pozytywna. 6 osób głosowało za, nikt nie był przeciw i 6 osób wstrzymało się. A także opinia pozytywna Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. 5 osób za, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? W imieniu klubów? Ktoś z państwa radnych w imieniu własnym? Bardzo proszę, pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę, aby... Nie głosujemy teraz. Nie głosujemy wbrew pozorom. Dyskutujemy. Jesteśmy na etapie dyskusja. Bardzo proszę, pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Rzeczywiście te uchwały sprzeciwu na Komisji Oświaty nie budziły, natomiast była wyrażona wątpliwość, czy wobec zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych ta liczba będzie się jeszcze przez najbliższe kilka lat zmniejszała, ponieważ wzrost liczebności uczniów mamy w tej chwili w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych. Czy wobec tej zmniejszającej się liczby uczniów potrzebna jest nam aż tak duża siatka liceów dla dorosłych, bo tak jak mówił pan dyrektor, są to nie tylko te, które dzisiaj będziemy uchwalać, ale także te, które już funkcjonują, Słyszeliśmy, że jeżeli nie będzie utworzonych grup, to te licea nie zostaną uruchomione. Natomiast praktyką szkół dla dorosłych jest to, że po pierwszym lub drugim semestrze liczba słuchaczy spada często o więcej niż 50% i tutaj wtedy może to być kłopotliwe, bo jeżeli w pierwszym naborze będzie to nawet 35 czy 40 osób, a ta liczba spadnie do 10 czy 12, to jest pytanie, czy to się będzie miastu i szkole opłacało. Ale rozumiem, że to będą kalkulować już dyrektorzy szkół razem z Wydziałem Oświaty, tak?
Jeżeli mogę odpowiedzieć, tak, oczywiście będziemy to nadzorować. Chciałbym też wyjaśnić, że będziemy monitorować wyniki tego naboru i być może rzeczywiście w przyszłości zastanawiać się nad ograniczeniem tej sieci, natomiast nie chcieliśmy w tej chwili o tym przesądzać. Proszę też pamiętać, że dyrektorzy tych zespołów, którzy w tej chwili funkcjonowali, mając do dyspozycji tę ofertę, która również stanowi wypełnienie godzin dla ich nauczycieli, no, w jakiś sposób, gdybyśmy arbitralnie w tej chwili zdecydowali o tym, którym szkołom nie pozwalamy, a przypominam, że są to tylko te szkoły, które realnie prowadziły nabór i rzeczywiście miały tych uczniów, to wtedy oczywiście w znaczący sposób wpłynęlibyśmy niejako administracyjnie, może nie tyle niejako administracyjnie, z punktu widzenia, z poziomu urzędu na możliwości organizacyjne czy na możliwości funkcjonowania tej placówki. Będziemy to monitorować i będziemy oczywiście starali się tam wszędzie, gdzie ten nabór również, jeżeli początkowo się uda, a później te oddziały byłyby bardzo uszczuplone, tam będziemy się zastanawiali, czy w przyszłości nadal to kontynuować. Przypomnę, że mamy bardzo wiele zespołów szkół zawodowych, w których mamy placówki różnego typu, które po jakimś czasie czasem w ogóle nie rozpoczęły realnie działalności, albo po jakimś czasie po prostu zaprzestały działalności i są do jakiegoś stopnia martwe, choć z formalnego punktu widzenia istnieją. Także na pewno również w tym przypadku będziemy to monitorować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zatem możemy przejść do głosowania. Proszę o ekran do głosowania i będziemy głosować. To jest punkt 11, czyli projekt uchwały w sprawie utworzenia 36 Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu, ulica Śniadeckich 54/58. Bardzo proszę Państwa radnych o oddawanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku głosowania. 26 osób było za, 1 osoba była przeciw, 1 osoba wstrzymała się. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do punktu 12, który został już omówiony, rozumiem, przez pana dyrektora. To jest projekt uchwały w sprawie utworzenia 29 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu, ulica Świerkowa 8. Czy ktoś w tej sprawie chciałby się wypowiedzieć w imieniu komisji, w imieniu klubu, w imieniu własnym, prezentujący projekt uchwały? Czy nie. Nie ma dyskutantów, a zatem możemy od razu przejść do głosowania, ale zanim przejdziemy, to jeszcze Państwu powiem, jakie były losy tej uchwały w komisji. Komisja Oświaty i Wychowania, opinia pozytywna, 10 osób głosowało za, nikt nie był przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, opinia pozytywna, 6 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. A zatem, skoro nie ma dyskutantów, możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o ekran i będziemy głosować właśnie w związku z tym projektem uchwały, czyli 29 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ulicy Świerkowej. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku głosowania. 26 osób było za, 1 osoba była przeciw. 1 osoba wstrzymała się. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Możemy zamknąć zatem punkt 12 i przejść do punktu 13. To jest projekt uchwały w sprawie utworzenia 35. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, ulica Warzywna 19. Czy ktoś w tej sprawie chciałby się wypowiedzieć w imieniu klubu, komisji lub w imieniu własnym? Nie. Ja jestem winny Państwu jeszcze informację, że tutaj także jest opinia pozytywna Komisji Oświaty i Wychowania. 11 osób było za, 2 osoby wstrzymały się, nikt nie był przeciw. I tak samo Komisja Budżetu, opinia pozytywna. Skoro nie ma dyskutantów, prosimy o ekran do głosowania i będziemy głosować. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, proszę o wynik. 26 osób głosowało za, 1 osoba była przeciw, 1 osoba wstrzymała się. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykamy punkt 13. Przechodzimy do punktu 14. To jest projekt uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 17. Także ta uchwała posiada opinię pozytywną. Komisja Oświaty i Wychowania, 8 osób głosowało za, 5 osób wstrzymało się, nikt nie był przeciw. Komisja Budżetu, opinia pozytywna, 6 osób za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś chciałby się wypowiedzieć w tej sprawie? Nie widzę, zatem będziemy głosować. Proszę bardzo, punkt 14, czyli to jest utworzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Odzieżowych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 17. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję, proszę o wynik. Pani radna Dudziak i pani radna Kretkowska zgłaszają, że były w czasie głosowania na sali. Dobrze, wyniki głosowania. 24 osoby były za i 1 osoba była przeciw, 1 osoba wstrzymała się. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykamy zatem punkt 14. Przechodzimy do punktu 15. To jest projekt uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ulica Raszyńska 48. Bardzo proszę, jeszcze zaraz będę bardzo prosił, to przeczytam Państwu, jakie były opinie. Opinie były pozytywne. Komisja Oświaty i Wychowania 9 głosów za, 4 osoby się wstrzymały, nikt nie był przeciw. Komisja Budżetu 6 osób głosowało za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć? Nie, a zatem będziemy głosować. Bardzo proszę o ekran do głosowania. Głosujemy nad punktem 15 porządku obrad. Bardzo proszę o ekran. Proszę Państwa radnych o oddawanie głosów. Dziękuję, proszę o wynik. Dwadzieścia sześć osób było za, 1 osoba była przeciw, 1 osoba wstrzymała się. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję, zamykam punkt 15. Przechodzimy do punktu 16. 15a, przepraszam bardzo, tak.
Ja dziękuję na razie Państwu radnym.
Dobrze, dziękujemy w takim razie. 15a, stanowisko. Mamy ten... Zaraz zobaczymy. Tak, bardzo proszę o przedstawienie wnioskodawcy.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Stanowisko jest dość krótkie i treściwe. Jak państwo wiecie, odnosi się do faktu wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dniach, sekwencji wydarzeń, to znaczy tą sekwencję rozpoczęło podpisanie przez prezydenta aneksu do umowy z operatorem stadionu, której prezydent zmniejszył istotnie czynsz, który będzie płacił operator stadionu do budżetu miasta i zrezygnował z praw do udziału w zyskach ze sprzedaży nazwy stadionu. Drugą częścią tej sekwencji było wydarzenie ostatnich kilku dni, piątkowe, to znaczy podpisanie przez operatora stadionu umowy z podmiotem zewnętrznym, który zakupił prawo do patronowania czy też objęcia nazwy nad stadionem miejskim. W związku z taką kolejnością tej sekwencji i bliskich wydarzeń zyski z budżetu, zyski ze sprzedaży nazwy stadionu nie wpłyną do budżetu miasta, wpłyną w 100% do kasy operatora stadionu. Stąd proponowane stanowisko, ja może jeszcze raz odczytam tą propozycję. W sprawie stanowisko Rady Miasta w sprawie podpisania przez prezydenta miasta Poznania aneksu do umowy z operatorem stadionu. Prosiłbym Biuro Rady Miasta, żeby tą autopoprawkę nanieść na treść stanowiska, żeby brzmiało to tak, jak ja przeczytałem, czyli zlikwidować to sformułowanie o niegospodarności, tak? Czyli żeby było to stanowisko w sprawie podpisania przez prezydenta miasta Poznania aneksu do umowy z operatorem stadionu. Rada Miasta Poznania wyraża swoje głębokie oburzenie z powodu podpisania przez prezydenta miasta Poznania aneksu do umowy z operatorem stadionu. Prezydent miasta Poznania, decydując się mimo braku pozytywnej opinii Komisji Kultury Fizycznej i Sportu na podpisanie aneksu, nie tylko istotnie obniżył czynsz dla operatora obiektu, ale też uszczuplił budżet miasta o co najmniej 1 000 000 zł rocznie, które przysługiwały miastu z tytułu prawa do udziału w zyskach ze sprzedaży nazwy stadionu. Podpisanie aneksu przy pełnej świadomości finalizowania procesu negocjacyjnego w sprawie sprzedaży nazwy stadionu oraz informacje o aktywnym udziale prezydenta w tych negocjacjach budzą istotne wątpliwości co do respektowania zasady gospodarności, a także legalności tych działań. Rada Miasta stoi na stanowisku, że sprawa winna być przedmiotem oceny przez odpowiednie organy. Jeszcze może dwa zdania wyjaśnienia. Pan prezydent w dzisiejszym porannym oświadczeniu stwierdził, że czuje się dotknięty tym, że wczoraj, że nie, pozbawiono go prawa do wyjaśnień, że wczoraj siedział, kto stwierdził, w gabinecie obok, a komisje bezkrytycznie opiniowały pozytywnie projekt stanowiska. Otóż chciałem poinformować, że w przypadku Komisji Kultury Fizycznej i Sportu podczas posiedzenia komisji był obecny zastępca prezydenta, który, to nie trwało 3 minuty, który no, mógł poinformować, czy też być może poinformował, a pan prezydent nie zainteresował się kwestią omawiania tej sprawy na posiedzeniu komisji, że komisja właśnie nad tym punktem obraduje. I ten, rozumiem, że pan prezydent miał możliwość przyjścia z gabinetu obok, jak to powiedział, na posiedzenie komisji. My tego nie wiedzieliśmy, gdzie pan prezydent w danym momencie się akurat znajduje. Nie śledzimy pana prezydenta, w związku z tym trudno, żebyśmy wiedzieli, że jest nieopodal, ale pan prezydent wiedział, że obok odbywa się komisja i mógł na tej komisji, jeżeli chciał złożyć wyjaśnienia, takie wyjaśnienia nam przedstawić. Ponadto dzisiejsza deklaracja pana prezydenta, bardzo lakoniczna i krótka, że nie brał udziału w negocjacjach, a nawet nie wiedział o tym, że wybranym podmiotem ma być ten podmiot, który ostatecznie podpisał umowę w sprawie nazwy stadionu. Jest o tyle wątpliwa, że po pierwsze pan prezydent w ostatnich miesiącach informował radnych o przebiegających negocjacjach w sprawie sprzedaży nazwy stadionu. Sam osobiście pytałem pana prezydenta, jak negocjacje przebiegają i faktycznie nie padała tam nazwa konkretnych podmiotów, ani tego podmiotu. Natomiast pan prezydent mówił o tym, że z tego co wie, negocjacje te posuwają się naprzód. W tych negocjacjach brali udział na pewnym etapie przedstawiciele poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Mało tego, w te negocjacje, ale to już wiem tylko i wyłącznie, bo sam zainteresowany się w tej sprawie zadeklarował, to jest jakby już poza tym wątkiem, ale brał również udział jeden z poznańskich parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, który aktywnie włączał się w te negocjacje. W związku z tym było szereg osób w te negocjacje zaangażowanych. Pan prezydent jeszcze 23 maja podczas Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki mówił o tym, że są prowadzone negocjacje w sprawie sprzedaży nazwy stadionu z dwoma podmiotami. Być może nie wiedział, jakie to są podmioty, tak zakładam po tej deklaracji, natomiast no, trudno odnieść wrażenie, że prezydent został zupełnie zaskoczony faktem sfinalizowania tych negocjacji tuż po podpisaniu aneksu. My w swoim stanowisku, mówię my, czyli myślę o autorach, czyli Klubie Prawa i Sprawiedliwości oraz radny niezależny, pan radny Juliusz Kubel, po pierwsze wyrażamy swoje niezadowolenie z tytułu podpisania aneksu, który obniża wpływy do kasy miasta. Po drugie zwracamy uwagę na bardzo niezręczną korelację dwóch wydarzeń, czyli najpierw podpisania aneksu, a następnie szybkiego podpisania umowy w sprawie sprzedaży nazwy stadionu, z której to wynika z tych dwóch wydarzeń to, że miasto straciło rocznie na samej sprzedaży nazwy co najmniej 1 000 000 zł rocznie, natomiast na obniżeniu czynszu kolejne 2 900 000 zł rocznie. Trudno przejść do porządku dziennego nad takimi wydarzeniami, stąd projekt tego stanowiska. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć? Pan radny Andrzej Bieleżewski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, po krótkiej konsultacji z kolegami z klubu zostałem upoważniony, żeby moją wypowiedź traktować jako wypowiedź klubową. To, co się tutaj dzieje, można porównać tylko do jakiegoś, powiedziałbym, skandalu. Jak jest możliwe, kiedy pan prezydent, oskarżony wyraźnie w tym stanowisku, wyraźnie mówi, że chciałby mieć możliwość przedstawienia swojej sprawy tak, jak ona miała miejsce, nie daje mu się tej możliwości, po czym kiedy się dowiaduje albo nie, to nie jest istotne, że pan prezydent nie może być obecny, ponownie się wprowadza to stanowisko na obrady Rady Miasta i w sposób moim zdaniem szkalujący, jednostronny. Próbuje się tu przedstawić sprawę w sposób moim zdaniem mocno wypaczony. Krótko podsumuję to. Nie uchodzi panowie tak działać. W związku z tym składam wniosek o przerwanie dyskusji nad tym stanowiskiem do czasu, kiedy pan prezydent będzie mógł obecny i uczestniczyć w tej dyskusji.
Dobrze, skoro jest to wniosek formalny, to rozumiem, że będziemy go głosować teraz, tak? Czy jest głos przeciw? Panowie, może jakoś... Tak? Mariusz. Pan radny Wiśniewski zgłosił się pierwszy. Bardzo proszę, głos przeciw i będziemy głosować o tym wnioskiem formalnym.
Chciałbym, żeby dać możliwość przynajmniej powiedzenia się osobom, które zapisały się do głosu, by chociaż dać możliwość wyjaśnienia osobom, które chciałyby, żeby na tej sesji po pierwsze rzeczywiście nie dochodziło do łamania jakichś podstawowych zasad, ale też jednocześnie starać się znaleźć jakieś rozwiązanie, które w sposób odpowiedni, ale też szanujący też informacje, które podawał dzisiaj pan prezydent, ale też opinie radnych, którzy częściowo też są negatywnie nastawieni do ostatnich okoliczności, żeby po prostu starać się wypracować wspólne stanowisko w tym zakresie, o ile jest to możliwe.
Dziękuję bardzo. No, niemniej wniosek formalny był i powinniśmy ten wniosek formalny przegłosować, tak? Jeśli go przegłosujemy w ten sposób, że zostanie odrzucony, to będzie normalna dyskusja. Jeżeli nie, no to trudno. Tak to przynajmniej rozumiem, tak? W związku z tym ja proponuję, żebyśmy, proszę Państwa, przegłosowali ten wniosek pana radnego Bieleżewskiego. I wniosek brzmi, gdyby pan radny zechciał jeszcze raz go sformułować.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wniosek sformułowałem w ten sposób. Oczywiście może podlegać modyfikacji zgodnie z proceduralną formułą, bo teraz nie pamiętam, że wnioskuję o
przerwanie dyskusji, obradowanie nad tym stanowisku do czasu, jak będzie mógł uczestniczyć w obradach pan prezydent Ryszard Grobel.
Dziękuję bardzo. A zatem wniosek został jasno sformułowany i proszę państwa teraz... No to bardzo proszę. Kto jeszcze w kwestii formalnej? Pan radny Aleksandrowicz, tak? No bardzo proszę. Ale...
Ja przepraszam, ale zgodnie z paragrafem 9 naszego regulaminu, czyli załączniku do statutu miasta, poza kolejnością przewodniczący udziela głosu w celu zgłoszenia wniosków formalnych dotyczących sprawdzenia listy obecności, zmiany porządku obrad, zamknięcia listy mówców, odroczenia rozpatrywania punktu porządku obrad, przerwania sesji, wyłączenia jawności, wycofania projektu wniosku, przedłużenia czasu trwania sesji. Nie do końca rozumiem, który z tych punktów w tej chwili jest zgłoszony.
Odroczenie.
Odroczenie rozpatrywania.
Dobrze, proszę państwa, ja proponuję...
Mam pytanie, czy odroczenie może dotyczyć odroczenia na inną sesję, bo rozumiem, że...
Moim zdaniem może dotyczyć. I w związku z tym...
Bardzo bym prosił o wypowiedź radcy prawnego, bo moim zdaniem jest to tak naprawdę wniosek o zniesienie tego punktu z porządku obrad.
Czy jest radca prawny na sali, który mógłby się ustosunkować do tego? Radca prawny niezależny, niezaangażowany. Bardzo proszę
czyli
panią
pytanie mecenas. Jest takie, czy wniosek, czy odroczenie, czy wniosek formalny może dotyczyć odroczenia rozpatrywania punktu obrad na następną sesję, tak? Czy na jakiejkolwiek, na inną sesję? No, przyznam, że zastanawiam się w tej chwili nad tym, czy ewentualnie mogę poprosić o moment przerwy, tak? Bo to jest istotna sprawa. Wydaje mi się, jeżeli miałabym odpowiedzieć od razu tak, wydaje mi się, że może być przeniesiony na inną sesję, tak? Natomiast zastanawiam się, jak wygląda to z punktu widzenia porządku obrad, który będzie na następną sesję. Stąd w tej chwili myślę wyrwana, że tak powiem, także poproszę o 5 minut przerwy.
Pani mecenas, ale my nie rozpatrujemy teraz tego, co się będzie działo na następnej sesji, tylko rozpatrujemy ten wniosek, który został złożony tutaj.
Oczywiście, pana... tylko ten wniosek ma takie swoje konsekwencje, że jeżeli w tej chwili odroczymy rozpatrywanie tego punktu, to wniosek jest taki, że odroczenie rozpatrywania tego punktu na następną sesję, co de facto nie jest taki. Znaczy wniosek dokładnie, który usłyszałam jest taki, on dokładnie był taki. Odroczenie rozpatrywania tego punktu do momentu, kiedy będzie mógł być obecny przy tym prezydent.
Tak, no jasne. Dobrze.
Czyli to nie jest do następnej sesji wniosek, tak?
Nie. Dobrze, ja bym prosił czyli o ostudzenie...
Czyli pytanie sformułowane do radcy prawnego jest inne. Czyli to nie jest pytanie o to, czy może być do następnej sesji.
Nie. Proszę państwa, ja proponuję tak. Ja proponuję, żebyśmy ostudzili emocje, nie brnęli w jakieś tutaj spory proceduralne. Wniosek został w moim mniemaniu dosyć jasno przedstawiony przez pana radnego Bielerzewskiego. Jego intencja też jest jasna i chciałbym, żebyście państwo radni wypowiedzieli się na temat tego wniosku. I proszę zatem w takim razie o... Był wniosek formalny właśnie taki i proponuję państwu, żeby po prostu przegłosować ten wniosek, tak? W takim razie proszę o ekran do głosowania. Nie, pan radny Sternacki poprosił o przerwę w imieniu klubów w stosownym czasie, tak? Jeśli pan przewodniczący Szynkowski też prosi o taką przerwę, to ja to uczynię, ale w tym momencie nie widzę takiego powodu. No zaraz. Czy to jest wniosek o przerwę w imieniu klubu PiS? Bardzo proszę, 10 minut przerwy.